Każdy z nas ma coś do ukrycia. Kiedy dowiedziałem się, że fragment, o którym będę dzisiaj mówił, mówi o szczerości, pomyślałem, że zadzwonię do mamy i zapytam o jakąś śmieszną historię z mojego dzieciństwa, gdzie zostałem przyłapany przez rodziców na ukrywaniu czegoś czy na kombinowaniu. Wiecie, zawsze fajnie jest rozpocząć kazanie od jakiejś śmiesznej, ciekawej historii. Jednak okazało się, że z mojego dzieciństwa moja mama nie pamięta żadnej takiej historii. Za to o moim bracie Jakubie mogłaby opowiedzieć wiele takich. Ale to nie dlatego, że byłem taki grzeczny czy szczery, ale dlatego, że w przeciwieństwie do Jakuba ja potrafiłem bardzo dobrze ukryć to, co nabroiłem, to, czego się wstydziłem, to, co chciałem, żeby było ukryte. Także mama albo o tym nigdy się nie dowiadywała, albo dowiadywała się po latach, bo sam jej o tym powiedziałem. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej, ale prawda jest taka, że nie tylko dzieci próbują coś ukryć, bo każdy z nas ma coś do ukrycia. I idąc przez życie, uczymy się ukrywać różne rzeczy lepiej. Zacierać ślady, tuszować nasze błędy czy niedociągnięcia. A wszystko po to, aby nie wyszło na jaw, jacy tak naprawdę jesteśmy. Zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Kłamiemy i oszukujemy, żeby uniknąć odpowiedzialności. Zaciągamy pożyczki, o których nikt nie wie. Patrzymy, oglądamy zdjęcia i filmy w internecie, na które nie powinniśmy patrzeć. Nie mówimy nikomu o naszych zmaganiach, bo nie chcemy zburzyć tego dobrego obrazu nas samych, który przecież tak skrzętnie budowaliśmy przez lata. Nie chcemy być postrzegani jako słabi, dlatego często po prostu udajemy kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Nie wiem, czy zdarza wam się sprawdzać i czytać opakowania produktów, które kupujemy w supermarketach, w sklepach spożywczych. Okazuje się, że możemy dostawać w środku mniej produktu niż myślimy. Nawiązując do analizy, jaką przeprowadziła gazeta US News and World Report, niektóre firmy sprzedają nam te same wielkości opakowań, do których już przywykliśmy, jednak do środka dają mniej produktu. Na przykład butelka znanego środku do czyszczenia, która zawsze miała 100 ml, teraz ma 90. To samo opakowanie, mniej płynu. To, co jest z zewnątrz, jak coś jest z zewnątrz opakowane, nie zawsze pokazuje, co jest w środku. I to jest niestety prawda, która odnosi się również do nas, do ludzi. Możemy opakować się codziennie w ładne ubranie, w szeroki uśmiech, w pozytywne, dobre nastawienie. Jednak środek już nie jest tak samo wypełniony albo jest wypełniony czym innym. Mark Twain powiedział: wszyscy jesteśmy jak księżyc. Każdy z nas ma ciemną stronę, której nie chcemy, żeby ktoś zobaczył. I okazuje się, że problem ciemnej strony księżyca nie dotyczy wyłącznie ludzi. Nie jest to jedynie problem ludzi żyjących bez Boga. Psycholog dr Perry Buffington w swoich badaniach odkrył, że są przynajmniej trzy sytuacje, kiedy nie jesteśmy sobą. Po pierwsze, zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, kiedy stajemy w lobby luksusowego hotelu. Po drugie, ukrywamy w swoje prawdziwe emocje i zgrywamy ważniaka, kiedy wchodzimy do nowego salonu samochodowego. I w końcu, kiedy wsiadamy w kościele, udajemy przed Bogiem, że przez cały tydzień byliśmy dobrzy, bez grzechu. Tak jakby można było Boga oszukać. Często w kościele wolimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nie lubimy rozmawiać o upadkach, usprawiedliwiamy swoje zachowania, oszukując siebie i oszukując innych. Co więcej, nie chcemy w Kościele słuchać o grzechu, nie chcemy być nazywani grzesznikami. Wolimy, gdy kazanie jest pokrzepiające, zachęcające, gdy jest w nim jakieś pocieszenie. I oczywiście to jest ważne, żeby w Kościele usłyszeć zachęcenie, bo często go potrzebujemy, bo jest wiele osób, które są zniechęcone i zasmucone i gdzie jak nie tu powinny usłyszeć tą dobrą nowinę, powinny dostać zachęcenie. Ale nie mówiąc o grzechu, o naszej grzesznej naturze, o tej destrukcyjnej sile grzechu, wyrządzilibyśmy sobie jeszcze większą szkodę, jeszcze większą krzywdę. Ktoś powiedział kiedyś, że najtrudniejsza rola kaznodziei to pocieszyć zmartwionych i zmartwić zadowolonych. A najgorsze, co jako kaznodzieja możesz zrobić, to pocieszyć zadowolonych i zmartwić zmartwionych. Wygląda na to, że apostoł Jan, pisząc swój list do ludzi wierzących w Azji Mniejszej, pisząc właśnie o grzechu, znał tę zasadę. Bo w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale od 5 do 7 wersetu czytamy tak. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jan zaczyna ten fragment od tego, co najważniejsze i od tego, co daje nam nadzieję i pocieszenie. Więc jeśli jesteś dzisiaj zmartwiony i zasmucony, to właśnie głównie do ciebie. Czytamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To stwierdzenie faktu, że ten, o którym pisze Jan, nie jest w żaden sposób ubrudzony grzechem. Jest święty i czysty. Nie ma w nim odrobiny grzechu. Dlatego nie toleruje też swojej obecności nawet ułamka grzechu. I dlatego ci, którzy chcą z nim być, chcą mieć z nim jakąś relację, chcą mieć z nim jakąś więź, muszą być czyści, jak on jest czysty. I jedynym sposobem, aby żyć w świetle, tak jak on jest w świetle, jest krew jego Syna, Jezusa Chrystusa, przelana za nasze winy na grzechu, na krzyżu. To ona oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie tylko od niektórych grzechów, ale od każdego jednego grzechu. I to dzięki niej możemy żyć życiem, które podoba się Bogu w bliskiej relacji z Nim. Żeby jednak tak się stało, musimy być gotowi na poznanie niechlubnej i trudnej prawdy o nas samych. I to jest to, co powinno zmartwić tych, którzy, zwłaszcza tych, którzy są tak zadowoleni z samych siebie. Czytamy dalej tak. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, a nie byłoby w nas jego słowa. Jan daje nam do zrozumienia, że dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że jesteśmy grzesznikami, będziemy oszukiwać samych siebie, a z Boga będziemy robić kłamcę. Dlatego, że możesz oszukać innych ludzi. Możesz nawet, wmawiając sobie coś wielokrotnie, oszukać samego siebie. Ale Boga oszukać nie możesz. Możesz przez oszukiwanie samego siebie i nieprzyznawanie się, że jesteś grzesznikiem, robić z niego kłamcę, bo on w swoim słowie mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy. A więc jeśli temu zaprzeczasz, to mówisz, że Bóg kłamie. Oszukiwanie samego siebie i tak naprawdę niezrozumienie całego chrześcijaństwa, całej idei chrześcijaństwa zaczyna się wtedy, gdy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jesteś grzesznikiem. I nie chodzi tu jedynie o przestrzeganie zasad, nie chodzi o przestrzeganie przykazań. Samo przestrzeganie biblijnych zasad i przykazań nie czyni cię bez grzechu, człowiekiem bez grzechu. Bo chodzi o to, że jako ludzie mamy grzeszną naturę. Bo skoncentrowani jesteśmy na sobie, a nie na Bogu, który jest światłością. Kiedy najwięcej się modlimy? Kiedy mamy kłopoty. Badania w USA pokazały, że 86% ludzi idących do szpitala modli się i myśli o Bogu dużo więcej niż zanim poszli do szpitala. I to chyba wcale jakoś nas mocno nie dziwi i nie musimy wydawać setek tysięcy złotych na badania w Polsce, żeby zobaczyć, że podobnie jest i u nas. Myślimy często, że Bóg jest dla mnie, żeby odpowiadać na moje modlitwy i na moje potrzeby. A kiedy Bóg nie odpowiada, tak jakbyśmy chcieli, jesteśmy rozczarowani i nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Bo nasz świat kręci się wokół nas, a nie wokół Boga. Więc jeśli mówisz, że nie masz grzechu, to żyjesz w wyśnionym przez siebie świecie i dałeś się oszukać. Job wrócił do chrześcijaństwa po tym, jak odszedł i dał sobie spokój na 40 lat. Powiedział tak o swoim odejściu. Dlatego, że jako chrześcijanie odrzuciliśmy doktrynę grzesznej natury, staliśmy się wiecznie rozczarowani. Odrzucenie przez ludzi, którzy nazywają się racjonalnymi, przez ludzi, którzy są intelektualistami, rozczarowani z powodu tego, jak zachowują się rządzący, jak zachowują się politycy, rozczarowani z masowych preferencji społeczeństwa, w którym żyjemy, rozczarowani z powodu wojen. Powiedział, że zdecydowaliśmy się pozbyć idei grzesznej natury. I jako rezultat nie mogliśmy zrozumieć niczego, co się nam przytrafia. Problemem jest grzech. Jeśli nie widzisz, że jesteś grzesznikiem, to możesz myśleć, że jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś. Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła i mówią: ja nie wierzę we wszystko, co mówi Biblia, ale podoba mi się ta idea moralnego, dobrego życia, tego bycia dobrym człowiekiem. I dlatego chodzę do kościoła i dlatego jestem chrześcijaninem. Wystarcza mi bycie dobrym człowiekiem. Nie muszę się zagłębiać. Myślą tak o sobie, dlatego że nie uważają się za grzeszników. Jeśli tak myślisz, to nie będziesz rozumiał, dlaczego w świecie jest tyle krzywdy. Nie będziesz rozumiał, dlaczego ludzie cię tak traktują. Nie będziesz rozumiał tego, co mówi Biblia. Nie zrozumiesz tego, co stało się na krzyżu. Nie zrozumiesz ofiary, którą poniósł Jezus za nas. Bo będziesz żył w ciemności. Nie jestem złym człowiekiem. Jest tylu złych ludzi na ziemi. Generalnie przy nich to jestem nawet dobry. Ale Biblia mówi: wcale nie. Jesteś grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem. Ty jesteś grzesznikiem. Urodziliśmy się z grzeszną naturą i skłonnością do grzechu. A jeśli ktoś mówi, że jest bez grzechu, to tak jak pisze Jan, sam siebie oszukuje. I każdy z nas musi to sobie uświadomić. Bo jeśli nie, to jesteśmy w poważnych duchowych tarapatach. Craig Groeschel opowiedział historię o człowieku, który pewnego dnia znalazł się na pustyni i umierał z pragnienia. Wszystko, czego pragnął, wszystko, czego chciał, to szklanka wody. Więc spinał się z jednej wydmy na drugą i na kolejną w poszukiwaniu kogoś lub czegoś, co ma wodę. I nagle z daleka zobaczył człowieka. Człowiek ten dziwnie się zachowywał i krzyczał i machał krawatem, krzycząc: darmowy krawat, darmowy krawat. Spragniony mężczyzna spojrzał na niego z wyrzutem: po co mi krawat na pustyni? Krawaciarz, nie poddając się, zapytał: może chciałbyś otrzymać darmowy krawat? Zejdź mi z drogi, odpowiedział spragniony mężczyzna. Poszedł więc dalej, wspiął się na kolejną wydmę, a tam z oddali zobaczył najpiękniejszą i najwykwintniejszą restaurację, jaką można zobaczyć. Najszybciej jak mógł, zbliżył się do tej restauracji, a w jej drzwiach przywitał go pięknie ubrany kelner, witający gości. Mężczyzna zapytał kelnera: czy mógłbym tylko wejść? Potrzebuję jedynie szklanki wody. Kelner spojrzał na niego i powiedział: przykro mi, ale nie możesz wejść do środka bez krawata. Jeśli nie widzisz potrzeby, żeby nosić krawat, nie weźmiesz go nawet za darmo. Jeśli nie widzisz potrzeby Zbawiciela, nie przyjmiesz go nawet za darmo. Jeśli nie widzisz siebie jako grzesznika oddzielonego od Boga, z powodu swojej grzeszności nie będziesz szukał ratunku w relacji z Jezusem, który gotów jest ci przebaczyć twoje winy. Często tak łatwo jest powiedzieć: przecież nie jestem taki zły, zwłaszcza porównując się do innych ludzi, zwłaszcza kiedy oglądamy wiadomości i mówimy: o, widziałeś tego aresztowanego? Ten to jest gość. On jest zły, ja to przy nim to pikuś. A widziałeś, co ona zrobiła? Ale jest pokręcona. Ja to jestem inny. Ale kiedy porównamy się z świętym Bogiem, który jest światłością, to nagle uświadamiamy sobie, że jestem bardzo zły, jestem bardzo grzeszny w oczach Boga. I dopóki nie zobaczymy siebie w taki sposób, to nie zobaczymy, że potrzebujemy Jezusa. A Jan pisze, że jeśli wyznasz przed sobą samym oraz wyznasz przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, który sam sobie nie poradzi, który sam nie jest w stanie być dobrym, który sam nie jest w stanie zasłużyć na swoje zbawienie, to On nas nie zostawi z tym grzechem. Czytamy: jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. A więc możesz doświadczyć przebaczenia jedynie, jeśli szczerze zobaczysz siebie jako grzesznika, który zasługuje na karę. Jedyne to, co jest potrzebne, to szczerość przed sobą i szczerość przed Bogiem. Tylko tak możesz dostąpić zbawienia w Jezusie. Ale myliłby się ten, który by pomyślał, że wyznanie grzechów jest jednorazowym aktem, który załatwia wszystko na zawsze. Bo okazuje się, że kiedy uczciwie patrzymy na nasze życie, to widzimy, że idąc za Bogiem, zdarza nam się upaść, zdarza nam się zgrzeszyć. Niektóre grzechy ciągną się za nami przez jakiś czas, a o niektórych zdajemy sobie sprawę tak naprawdę dopiero po nawróceniu. Dopiero wtedy, kiedy chodzimy w świetle, dopiero wtedy, kiedy to światło, w którym chodzimy, rozświetla wszystkie zakamarki naszego życia, pokazując nam, co jeszcze zostało do poprawienia, co jeszcze zostało do zmienia, gdzie jeszcze potrzebujemy przemiany naszego życia przez Jezusa. Dlatego Jan pisze: drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Paul Westhall, były trener drużyny koszykarskiej NBA Seattle Sonics, Powiedział kiedyś, wielu ludzi oskarża chrześcijan, że uważając się za zbawionych ludzi, czują się lepszymi od innych. Prawda jest taka, prawda jest dokładnie odwrotna. My widzimy, że mamy problem z grzechem i wiemy, kto może nam w tym pomóc. Prawdziwe życie chrześcijańskie opiera się właśnie na przekonaniu, że dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, będziemy mieli problemy z grzechem. Bo to nie jest kwestia tylko naszych zachowań, ale to jest problem naszej ludzkiej natury, która nie znika z nas po tym, jak przyjmiemy Jezusa do swojego życia. Nie znika wtedy, kiedy wyznamy swoją wiarę poprzez chrzest. Wręcz przeciwnie. Często dopiero idąc za Jezusem odkrywamy, jak wiele jest jeszcze w nas rzeczy, które musimy zmienić, które Bóg musi zmienić i poukładać. I będąc w procesie zmiany, stale musimy wyznawać swoje grzechy i przyjmować przebaczenie. Ale żeby to zrobić, musimy być gotowi na nieustanną konfrontację z samym sobą, z naszą ciemną stroną księżyca, z tą częścią z nas, której nie lubimy pokazywać, a z którą przecież ciągle toczymy walkę. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się nieustannie konfrontować w naszych rodzinach, w gronie przyjaciół, w kościele. Tylko wtedy będzie nam razem najlepiej. Jeśli uda nam się zbudować kulturę autentyczności i szczerości. Kulturę, w której wyznawanie grzechów, przepraszanie i proszenie o przebaczenie nie będzie żadną oznaką słabości, ale stanie się codziennością naszego wspólnego podążania i życia z Bogiem. Dlatego jeśli przestaniesz oszukiwać samego siebie, robiąc z Boga kłamcę i zaczniesz wyznawać swoje grzechy, to On ci przebaczy i da prawdziwe życie. Bo choć każdy z nas ma coś do ukrycia, to nikt z nas nie może do końca ukryć się przed Bogiem, który jest światłością, w którym nie ma żadnej ciemności.